Drodzy bracia i siostry, rozpoczynamy liturgię eucharystyczną. Tu w tej świątyni, choć trudno to mówić o przestrzeni, tętni życie Królestwa Niebieskiego. Nie możemy go zobaczyć naszymi oczami, dlatego Bóg będzie przemawiał do nas w znakach. Już jest w znaku zgromadzenia, w znakach liturgicznych, wina, chleba, w znakach słów, zwykłych polskich słów, poprzez które mądrość Boża będzie próbowała trafić do naszych serc. Dostrzeżenie tej rzeczywistości, która jest tu ukryta w Kościele, jest łaską Bożą, dlatego bardzo o nią prośmy, by ta Prześwięta była nie tylko ubogaceniem naszego intelektu, spędzeniem miłym czasu, ale dotknięciem takiego świata, bo kiedy się widzi tamten świat, to tak jak święty Szczepan, można znieść najcięższe prześladowania i największe trudy życia, które przed nami los stawia. Obyśmy się dotknęli tej rzeczywistości Bożego Królestwa w tej Eucharystii.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci w Antiochii: jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło to do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do apostołów i starszych. Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa, i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści: apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc wam zamęt w duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru, oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi. Oto Słowo Boże.
Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą i ukazał mi miasto święte, Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga i mające chwałę Boga. Źródło jego światła, podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu, o przejrzystości kryształu. Miało ono mur wielki, a wysoki. Miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona, które są imionami 12 pokoleń synów Izraela. Od wschodu 3 bramy, i od północy 3 bramy, i od południa 3 bramy, i od zachodu 3 bramy. A mur miasta ma 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion, 12 apostołów Baranka. A w świątyni w nim nie dojrzałem, bo jego świątynią jest Pan, Bóg Wszechmogący, oraz Baranek. I miastu nie trzeba słońca, ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą jest baranek. Oto słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was, a Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, Dzieje apostolskie, to pierwsze czytanie, wprowadza nas w spór, bardzo poważny spór, który zaistniał w młodziutkim kościele. Mianowicie, kiedy w Chrystusa wierzyli Żydzi, no to było jeszcze spokojnie, ale jak zaczęli wierzyć w Chrystusa, przyjmować wiarę chrześcijańską poganie, którzy nie byli Żydami, to powstał problem. Czy tych pogan obrzezać, wprowadzać ich w całą religię starotestamentalną, żeby oni te wszystkie przepisy zachowywali i ofiary stare składali, i dopiero potem, żeby byli niejako chrześcijanami, czy sobie tą całą toczkę starotestamentalną odpuścić? Kochani, Jezus wiedział, że dla Żydów tak bardzo przywiązanych do swoich praktyk religijnych, nowa religia, ile tak można powiedzieć o chrześcijaństwie, i nakaz tego, żeby odeszli od starych praktyk, to będzie wstrząs. Tak jakby ktoś nam powiedział: od dzisiaj msza święta jest nieważna, będzie nowe nabożeństwo co niedziela czy co czwartek na przykład. No to byśmy byli zszokowani. Jak to, proszę księdza, od dzieciństwa pamiętam, msza święta zawsze. I Jezus im tłumaczył: jak jest nowe wino, to trzeba je lać do nowych bukłaków. Jak jest nowa wiara, nowe treści, już nie będziecie składać w ofierze zwierząt, tylko mnie będziecie składać. To już będzie nowa liturgia, nowy ryt, to wszystko, nowe modlitwy. Oczywiście my ze Starego Testamentu czerpiemy przede wszystkim Biblię, całe treści biblijne, całe piękno psalmów, ksiąg pięcioksięgu, ale już ofiar nie składamy, już nas nie obowiązują szabaty czy inne święta, dlatego że mamy nowe treści religijne w nowej formie. No i niektórzy ostro trwali przy tym, że nie, tych pogan, jak oni uwierzą w Chrystusa, to trzeba przepuścić przez całe starotestamentalne to prawo. Ja myślę, że niektórzy robili to z powodu tego, że naprawdę im było trudno. Byli, bo powiedzieliśmy dziś językiem współczesnym, konserwatystami. I trudno im było zrozumieć, że jakżeż te najbardziej świątobliwe praktyki narodu żydowskiego od wieków można z nich zrezygnować. Ale byli i tacy, którzy mieli tu inny powód. Oni po prostu w tych praktykach starotestamentalnych byli dobrzy. Byli dobrzy. I chcieli, żeby inni też podlegali tym praktykom cały czas, żeby mieć taką przestrzeń do wywyższania się nad nimi. Bo, drodzy Państwo, to, co wałkujemy tutaj od miesięcy, żeby nie powiedzieć od lat, to jest problem naszej niskiej samooceny. My wszyscy mamy kłopoty z samooceną. Jeśli ktoś z Państwa ma takie dobre, bardzo dobre poczucie swojej wartości, to gratuluję, zazdroszczę i informuję, że należy do zdecydowanej mniejszości. Większość ludzi mamy kłopoty, to żeśmy sobie tu nieraz mówili, z dzieciństwa, tam zranienia, jakieś toksyczne historie. I jaki jest ratunek, tak się przynajmniej nam wydaje, że to jest ratunek na to, żeby sobie poprawić samoocenę? No, porównać się do kogoś innego, ale żeby się tak porównać, żeby wyszło, że my jesteśmy lepsi. To co zrobić? To trzeba tego kogoś zaciągnąć na ring, w którym jest taka dziedzina, że ja jestem mistrzem. I ludzie się tak zaciągają, tak ustawiam sobie przeciwnika, na ringę ustawiam. Proszę Państwa, to bardzo często leci po specjalizacjach płci. Żona mówi do męża w niedzielę: słuchaj, kochanie, nakryj tam stół na obiad. No to on, chłop, bierze się za te talerzyki, filiżanki. No gdzie zielone talerzyki do niebieskiego obrusa? No nie widzisz. On tam widzi, że to w ogóle obrus, odróżnia obrus od filiżanki. To jest jego życiowe osiągnięcie. No a jak talerzyk przecież z prawej strony się kładzie? No a salaterkę gdzieś ty postawił. I ona jest w tej dziedzinie przeciętna kobieta, jest lepsza od przeciętnego mężczyzny i triumfuje. Ale po obiedzie jadą w odwiedziny do znajomych i ona prowadzi. I on ją ma. Jak wyprzedzasz? Chcesz zabijać, pozabijać rodzinę całą? Zapal przeciwmgielne światła. A gdzie jest włącznik? No to ty nie wiesz. Kto ci dał prawo jazdy? No to wieczorem wracają z przyjęcia, on chce się do żony poprzytulać i tak dalej. Co ty sobie myślisz? Przecież ja na jutro mam skończyć referat. Kochaś mi się znalazł. Don Juan. Ale jej się komputer przy tym referacie, wraca do niego i mówi: kochanie, nie wstałbyś na chwilę zajrzeć? Zadzwoń sobie do Billy Gatesa. To ci odblokuje. I proszę Państwa, tak może być w małżeństwie, że tylko wejdź na mój ring, a ja ci tak dam po nosie. I to jest dość powszechne. Jeśli już podałem przykład z życia rodzinnego, małżeńskiego, to pozwólcie Państwo, że przeczytam fragment rozmowy, która się ukazała w jednej z gazet, z panem Markiem Licińskim, terapeutą rodzinnym. Ta gazeta wpadła na taki pomysł, żeby ogłosić taki ruch, taką akcję powrót taty, żeby rodzice, ojcowie wrócili do domów w znaczeniu nie tylko zewnętrznym, ale duchowym, żeby wrócili do żon, żeby wrócili do dzieci. No i poprosili o rozmowę tego terapeutę rodzinnego, jak on tą akcję ocenia, ten pomysł, żeby ojcowie wrócili do domów. No i nie zaskoczyło mnie to, tylko że ten pan tak w dość mocny sposób o tym mówi, ale zresztą Państwu przeczytam. Terapeuta mówi tak, to jest wywiad terapeuty z dziennikarzami. Jako terapeuta rodzinny pracowałem pewnie z 1000 rodzin. Na palcach jednej ręki mogę policzyć te, w których dominuje facet. Dlatego rzuciliśmy hasło powrót taty, mówią dziennikarze. Ale zrzucacie winę na facetów, a za separację ojców od dzieci odpowiedzialne są zwykle kobiety. Odsuwają ojców na wszelkie sposoby. Po prostu dziecko jest dla matki tak atrakcyjnym partnerem erotycznym. Tu zdziwienie dziennikarzy. Pan terapeuta mówi. Idzie o głęboki związek uczuciowy. Małe dziecko kocha matkę bezwarunkowo, jest od niej w pełni zależne, wdzięczne za wszystko, co dla niej robi. Do tego ta szczególna więź, jaka powstała przez 9 miesięcy ciąży. Facet z dzieckiem przegra, bo kobieta lokuje w dziecku uczucia i energię, woli przebywać z nim niż z mężem. Dziennikarze. Często młode matki zaczynają z dzieckiem sypiać. Pan terapeuta. A faceci idą w kąt. Mają żal, uciekają w pracę, w alkohol albo w inne kobiety. Matka budzi się po jakimś czasie, bo jeżeli weszła z dzieckiem w zbyt bliskie relacje, to wytwarza w nim trzecią płeć, czyli zakochanie w sobie, narcyzm. Dziennikarze. Obwinia pan wyłącznie kobiety. Pan terapeuta. Nie, to wy obwiniacie tylko facetów. Dziennikarze. Z listów czytelników wylewa się ogrom pretensji, żalu i bólu, jaki mają zwłaszcza synowie do ojców. Pan terapeuta. Zaprosiłbym was na sesję terapeutyczną. Ktoś wychodzi na środek przekonany, że został skrzywdzony przez ojca. Potem analizuje swoje relacje z rodzicami i dociera do niego, że to nie ojciec go porzucił, ale matka go uwiodła. Ojciec był jego rywalem i on przy pomocy mamy, rzecz jasna, wygrał z własnym ojcem. Nieświadomie ma poczucie winy wobec ojca, a przykrywa je agresją. Dziennikarze. Ale chyba nie usprawiedliwia pan ojców do końca. Pan terapeuta. To, że facet dał sobie odebrać dzieci, świadczy też o nim nie najlepiej. Ale w większości domów rządzą kobiety, po partyzancku. Jeżeli mężczyzna kocha kobietę, to nie ma szans w tej konkurencji, bo ona bardziej kocha dziecko i ma instrumentalny stosunek do mężczyzny. Panowie dziennikarze, przyjmijmy na chwilę, że ma pan rację. Dlaczego mężczyźni nie walczą? Tak zostali wychowani, przez kobiety oczywiście, ale bądźmy sprawiedliwi. Mężczyzna czerpie z tej sytuacji profity. Ma swoją pracę, ma inne kobiety, ma swobodę, którą został zdemoralizowany. Wolność od obowiązków wobec dzieci. Dziennikarze, z naszych sondaży wynika, że to matka jest ostoją rodziny, kochaną, szanowaną, autorytetem. Pan terapeuta, ale osiągnęła to nieczystymi metodami. Większość sondaży bada zresztą tylko deklarowane, czyli deklaracje, czyli to, co świadome i jeszcze ocenzurowane. Jeżeli chcemy wejść głębiej, to wywołamy demony. Tylko czy chcecie walczyć ze stereotypami? Czy też przestaniecie na lirycznym wezwaniu do tatusiów? Panowie dziennikarze, a więc to kobieta jest winna? Ona jest cerberem, który pilnuje drzwi i uniemożliwia powrót ojcu? Gorzej, ona mu zabrała dzieci, ona go odsunęła. To jak może wyglądać powrót taty? Co się stało, to się nie odstanie. On jej tego nie daruje. Ma wielki żal. W większości znanych mi przypadków ojciec zajmował się zresztą małym dzieckiem i dopiero potem wszedł na emigrację, bo kobieta się odwróciła, zagarnęła dzieci, nastawiła je przeciwko niemu i go upokorzyła. Spróbuj wrócić w takiej sytuacji. Proszę Państwa, pokazałem ten przykład walki międzypłciowej, który się w niejednej rodzinie odbywa. Pokazałem go dlatego i poświęciłem dużo czasu, nie dlatego, że uważam skrajnie, że kobiety są winne, tylko że o tym się nie mówi. Ja byłem świadkiem, jak niejeden chłopak odkrył swojego ojca po latach. To jest nieprawdopodobne przeczucie. Proszę księdza, ja widziałem, ojciec był pijany, a mama się poświęcała w kuchni. Na własne oczy widziałem. Tak, tylko on potem po latach się dowiadywał, co się działo przed jego narodzeniem, co się działo, kiedy mama z nim była w ciąży. I dowiadywał się nieraz nawet o kuluarowych rozmowach swoich rodziców w sypialni. Ale to po latach. I wszystko zaczynało mu się to odwrotnie sklejać. Ja oczywiście wiem, że to jest tylko ten wywiad i ten poglądy tego pana terapeuty pokazują fragment rzeczywistości, bo trzeba by teraz się zapytać, kto te kobiety wychowywał, jak Kościół je wychowywał, jakie przedstawiał modele. Trzeba by uwzględnić tą całą rewolucję, o której tu mówiliśmy, przemysłową, wojny, że wiele tysięcy mężczyzn umarło, nie było ich w domach, kobiety musiały sobie same dawać radę, problem alkoholizmu społecznego, który był i jeszcze istnieje w Polsce, więc, ale ten wycinek chyba nie jest pozbawiony racji i ten pan, który, jak mówi, pracował z tysiącem rodzin, ma coś na ten temat do powiedzenia. Ale wróćmy do naszej głównej myśli homilii, że my sobie ustawiamy przeciwnika na ringu, w którym jesteśmy mistrzami, żeby go znokautować. No są ludzie, którzy na przykład przez rodziców, nie wiem przez co, przez jakieś wewnętrzne umiłowane literatury, dużo czytają książek. I oni często w rozmowach mówią, ludzie są prymitywni, bo nie czytają książek. No, trzeba czytać książki. Ja co nie robię? Przed telewizorami siedzą. Ja sobie tak ustawiam społeczeństwo w dziedzinie czytania książek. Czy ktoś, kto, może ktoś biega rano, prawda? Ma silną wolę, codziennie o 6 wstaje, 5 kilometrów biega. Potem w każdej rozmowie, czy może nie w każdej, ale w wielu rozmowach on będzie mówił tak, no tak, społeczeństwo jest biedne, bo ludzie są przemęczeni psychicznie, bo to trzeba biegać rano. Trzeba higieniczny tryb życia prowadzić. Tak, proszę Państwa, jak ja bym powiedział, ludzie, odmawiacie brewiarz? Nie odmawiacie, ojej. I pożeniliście się, ojej, ojej. Celibat, brewiarz, a każdy będzie przysiędza, ksiądz jest księdzem. Ty jesteś profesorem polonistyki, to czytasz książki. Ty jesteś sportowcem. Nie ustawiaj innych pod kątem swojej specjalności, swoich umiejętności. Poza tym, proszę Państwa, bardzo często właśnie rzeczywistość religijna służy tutaj do takiej specjalizacji, że ktoś należy do jakiejś wspólnoty i mówi, Boże, jacyś biedni katolicy spoza naszej wspólnoty, no. Boże, czy na przykład ktoś jest wyrobiony teologicznie, rzeczywiście skończył studia teologiczne, jest świeckim człowiekiem, dużo czyta i mówi, Boże, jacy ci ludzie są ciemni, no, co oni są ciemni, nic nie czytają, zupełny brak świadomości teologicznej. Czy ktoś jest konserwatystą, bo tak został wychowany, bo ma dziadka tam z powstańca, czy rodziców i mówi, Boże, co się z tym kościołem dzieje, no jakieś nowinki wprowadzają, a ktoś drugi właśnie miał rodziców takich bardziej w 60-tych latach hipisujących jest, zwolennikiem religijności tak zwanej otwartej. No, bądźmy uczciwi. Proszę Państwa, jeśli chodzi o jedną specjalizację, to jest jedna specjalizacja, która jest najważniejsza. Miłość. Jaka miłość? Tak, jak robił Jezus Chrystus. Jeśli w tym jesteś dobry, to Ci gratuluję. A teologia, czy bieganie, czy czytanie książek, czy bieganie rano, to wszystko są dobre rzeczy, ale ostrożnie z tym. My możemy wyjść i od poniedziałku mówić, czy Ty chodzisz do kościoła akademickiego na mszę? Nie? Ua. Twoje zbawienie jest zagrożone. No. No, oczywiście żartuję, proszę Państwa, ale może coś takiego być, może coś takiego być. Bardzo często nasze nawracanie innych ludzi, że mam męża, czy mam syna i tak bardzo chcę, żeby on naprawdę zaczął chodzić do kościoła, tak mu książki podpowiadam. To jest, ja nie mówię, że to jest, zupełnie nie chodzi tam o Pana Boga, ale bardzo często my lubimy mieć kogoś takiego spoganiałego wokół siebie, żeby mówić, no nawróć się, no słuchaj, Jezus, patrz, ty tak bez Boga żyjesz, w domyśle, a ja żyję z Bogiem, a ja już jestem nawrócony, a jestem od ciebie lepszy. A zadajcie sobie takie pytanie, jeśli ktoś z Państwa ma takiego, co go tak troszkę nawraca, może nie troszkę, a gdyby on się nawrócił i poszedł wysoko, wysoko, o wiele wyżej od nas moralności i duchowości chrześcijańskiej i przyszedł za 2 tygodnie i powiedział, witaj mój nawracaczu sprzed 2 tygodni. Otóż widzę teraz, że ty popełniasz fatalne błędy. Czy nie powiedziałbyś, kurczę, że on się nawrócił, jak był poganin, to był taki fajny. Można go było... Państwo pamiętacie historię, którą kiedyś opowiadałem? Dziewczyna poznała chłopaka, no śliczny, piękny, dobry, mądry, no aniołek po prostu chodzący. Matce się też spodobał. Córeczko, jakiego masz fajnego chłopaka. Tylko jeden problem, jest niewierzący. No więc go tam zaczęły nawracać we dwie. Zabrały go na pielgrzymkę. On na tej pielgrzymce poznał księży, nawrócił się i wstąpił do seminarium. Matka z córką była zdecydowanie niezadowolona. Fanatyzm, po co taki fanatyzm? Po co tak właśnie, czy w sytuacjach krytycznych wychodzi, proszę Państwa, to, czy o co nam chodzi? Czy to jest właśnie ustawianie sobie kogoś w ringu, żeby sobie poprawić humor? Otóż, jak wspomniałem, spór w Antiochii, w Jerozolimie dotyczył tego, czy oni mają jeszcze zachowywać, ci chrześcijanie z pogaństwa, przepisy starotestamentalne. I to jest problem, który dotyczy nas. Czy twoja religia jest religią przepisów? Muszę to, muszę mieć mszę, muszę, jeszcze nie byłem u spowiedzi, jeszcze palę papierosa, powinienem przestać palić papierosy. Czy to jest religia prawa, moralności, czy to jest religia miłości do Jezusa Chrystusa? Chrystus dzisiaj mówi, kto zachowuje moje prawo, to ja z Ojcem umiłujemy Go i przyjdziemy do Niego i będziemy w Nim mieszkać. Ideałem duchowości chrześcijańskiej jest nie zachowywanie przepisów, tylko to, że Bóg w tobie mieszka, że ty żyjesz Jego życiem. Pamiętam, miałem takiego kolegę, który był, znaczy znajomego może bardziej, który to właśnie miał jakiegoś swojego kolegę, od którego był tak uzależniony wręcz jakoś osobowościowo. Jak żeśmy rozmawiali, to tam, ja oczywiście zmienię nazwisko, to pytałem, a co, czy słuchasz muzyki? No Radziński mi płyty podrzuca. Co ty sądzisz na temat polityki? No Radziński mówi, żeby być tam za tym czy za tym. I co 2 zdania leciał jakiś Radziński mi tutaj, jak nieznany. Pamiętam to, zapamiętałem, on mi bez przerwy, a Radziński to tak samo jak są młode żony po ślubie. Przecież mój mąż mi powiedział. Otóż mój mąż mi doradził. Byłam z mężem. A co pani w wakacje? Otóż mąż mówi, żeby nie jechać za granicę. Proszę Państwa, chrześcijanin to jest człowiek, który, ja oczywiście mówię to żartobliwie, powinien co drugie zdanie wtrącać. Otóż Jezus mi powiedział. Otóż Jezus mówił. Otóż Jezus mnie zachęca. Chrystus chce takiego zjednoczenia z nami. Proszę zwrócić uwagę, że naszym największym pragnieniem jest zjednoczenie z drugą osobą. To, czego my pragniemy, co, w czym świat osiąga jakieś już absurdalne, horrendalne wyniki, to jest próba zjednoczenia się z drugim człowiekiem. Tak bardzo pragniemy. My powstaliśmy w tajemnicy Trójcy Świętej. My powstaliśmy w zjednoczeniu 3 osób pełnym i my ciągle tęsknimy właśnie za Trójcą Świętą. Zjednoczyć się z drugim. Ale jak? Ludzie siadają na czacie i obcemu mężczyźnie, obcej kobiecie opowiadają najskrytsze tajemnice swojego życia i małżeństwa. Potem są często poranieni, bo w drugiej godzinie rozmowy, kiedy jakaś kobieta wrażliwa opowiada o swoich marzeniach, myślach pobożności, słyszy, ty baranie, nie jestem wcale tym, za kogo się podawałem, ale głupia z ciebie baba, i koniec, rozmówca się wyłącza. No a ona za 2 tygodnie wylizze się z tych ran i znowu siada przed tym internetem i chce z tym komputerem gadać. Czy proszę zwrócić uwagę na te obłąkane programy, gdzie ludzie siadają przed kamerami telewizyjnymi, 5-7 milionów ich słucha i opowiadają o swoich najintymniejszych sprawach. Czy myślałam o zdradzie męża, czy zdradzałam męża, czy miałam orientację, jakieś tam marzenia homoseksualne. I ludzie siedzą zaniemówiwszy przed telewizorami, wstrzymują oddech i mówią, Boże, jak on się otwiera, jak on mnie wpuszcza w swoje tajemnice. Czy sama erotyka, no fizycznie dwa ciała chcą po prostu wejść w siebie, to co już to mówiłem tutaj, jak zapytali ojca Bocheńskiego, czy wolno się całować, on powiedział, że tak, tylko dlaczego od razu to jest pompa ssącotłocząca. Ale właśnie ludzie chcą się po prostu no, wejść w siebie przez rozmowy. To co, powiedz mi wszystko, ale wyjaśnij, wydaj mi wszystkie swoje tajemnice. Wiesz, opowiem ci wszystko, najintymniejsze sprawy ci opowiem. Otóż nie. Mówiłem państwu, że 2-3 tygodnie temu ten temat trochę podjęliśmy. Zawsze zostaniemy samotni po takiej nieudanej próbie zjednoczenia z drugim, czy to będzie przez czat, czy przez program telewizyjny, czy przez seks, czy przez całowanie, czy przez opowiadanie swoich najintymniejszych tajemnic, jesteśmy bardziej rozgoryczeni. A Jezus Chrystus właśnie nam mówi, ja mogę się z Tobą tak zjednoczyć, że to jest jedyne możliwe zjednoczenie na ziemi, które Cię spełni. Ja będę mieszkał w Tobie. I proszę mi wybaczyć, że nie będę tego tłumaczył, bo nie wiem, może intuicyjnie przeczuwam. To trzeba być naprawdę niemalże mistykiem, żeby doświadczać takiego zjednoczenia, ale ono jest dostępne dla prostych ludzi. Ja tylko podpowiem jedną rzecz. Chrystus zamieszka w tobie, jeśli osiągniesz stopień pełnej prawdy, no pełnej czy prawie pełnej prawdy o sobie. Jeśli zaprzestaniesz gier, jeśli zaprzestaniesz dwulicowości, jeśli zaprzestaniesz wybielania siebie, jeśli zaprzestaniesz życia porównywaniem siebie, Chrystus przychodzi w prawdzie. Więc zwracam uwagę, proszę Państwa, na te przepisy, bo są ludzie bardzo religijni, którzy jednak całą swoją religijność opierają na przepisach, nie na zjednoczeniu z Panem Bogiem. Są zdruzgotani, kiedy popełnią grzech. Są zdruzgotani, kiedy nie wytrzymają w postanowieniu jakimś. Przypomnij sobie, kiedy zgrzeszyłeś, nad kim żeś się użalał, nad sobą czy nad Jezusem, na kogo byłeś wściekły. Wielu ludzi mówi, jak ja nie potrafię, no już sobie obiecywałem, już sobie robiłem postanowienia, już naprawdę pisałem sobie na kartce. I znowu, pamiętajcie, matka, jak jej się przypali zupa, to może mówić na dwa sposoby. Biedne moje dziecko, nie dostanie dzisiaj dobrej zupy, biedne dziecko, no tak się chciałem, żeby coś dobrego zjadło, no to moje biedne dziecko, albo matka może mówić odwrotnie. Ale ja jestem durna, no jak ja mogę spalić tą zupę, no wściekła jestem na siebie niemiłosiernie. Czy ty w konfesjonale użalasz się nad sobą, czy w konfesjonale użalasz się nad tym, że grzech oddalił cię od Jezusa? Że grzech oddalił cię od Jezusa? W chrześcijaństwie chodzi o zjednoczenie z Chrystusem. Oczywiście zachowywanie przepisów też, ale jako coś wtórnego. Gdyby jakaś kobieta samotna, która nie ma dziecka, wstawała rano, grzała odżywkę dla dziecka, wyjmowała pieluchy, słała łóżeczko, szykowała wózek, ktoś powiedział, po co ty to robisz, przecież ty nie masz dziecka. No tak się sprawdzam, jaką będę matką, no. Tak sobie dla sportu rano robię taką zaprawę na sucho. Ty jesteś nienormalna. Jak ci urodzi dziecko, to wszystko to będziesz robiła. Po co ty to wszystko robisz, zachowujesz przepisy, starasz się być religijny, moralny, skoro nie chcesz tego, żeby Jezus wszedł w twoje życie. Skoro Jezus jest dla ciebie tylko arbitrem, sędzią, który ocenia twoje czyny. Duch Święty mówi nam dzisiaj Ewangelia, zbliżamy się już coraz bardziej do zesłania Ducha Świętego. Duch Święty ma nam to wszystko przypomnieć. My tę wiedzę często posiadamy na poziomie rozumu, że Jezus jest blisko, a kiedy coś się stanie, to nie Jezus, tylko prawo moralne nas rozlicza z naszych uczynków. Jezus ma nam to przypomnieć. Wyczytałem w jednym kalendarzu kościelnym taki ciekawy przykład. Siostra zakonna, młoda siostra zakonna z Polski pojechała do Ameryki i tam miała obowiązek prowadzenia zakrystii. I w Ameryce księża, przynajmniej w tym kościele, używali do odprawiania mszy świętej czerwonego wina. I nieraz się zdarzyło, że to wino gdzieś tam chlapnęło troszeczkę przy nalewaniu do kielicha i obraz biały zabrudził się. No i ta siostra, Boże, plama z czerwonego wina. Ale to nie amerykańskie środki piorące, w których jak używała, spierało się super, wyjmowała z pralki czyściutkie, żadnej plamy po winie. Tylko problem się zaczynał, że jak zaczyna ten obrus prasować, plamy z wina się pojawiały z powrotem. I mówi, że z księdzem, którym o tym rozmawiała, doszli do ciekawych teologicznych wniosków. Że nam życie niekiedy wypierze Pana Jezusa, ale jak się dotknie żelazkiem, a żelazkiem się gorącym naciska, żelazkiem się maltretuje materiał. Materiały nie lubią żelazka. Obrusy piszczą pod żelazkiem. Bo jest gorące, twarde i jeszcze się naciska. To się z powrotem przywołuje czerwony kolor. Duch Święty, przepraszam Cię Duchu Święty za takie porównanie, jest żelazkiem. Że my wszystko pamiętamy, że mamy mieć krzyż w życiu, że mamy cierpieć. Tak jak nas ktoś rugnie następnego dnia rano po mszy świętej, to mówi, jak on śmiał? Przecież miałeś cierpieć, ale nie tak. Ja miałem cierpieć, ale inne cierpienia, Panu Bogu, dawałem zezwolenie na inne cierpienia, nie na takie. I płowieje z nas to, co słyszymy w dzieciństwie, płowieje z nas to, co słyszymy w Kościele. I Duch Święty przychodzi z krzyżem i z cierpieniem i nas trochę rozgrzewa i przypala. I przypomina nam o krwi Chrystusa, nie na poziomie intelektu, ale na poziomie serca. I jak nam przypomni, to my wtedy mówimy, Bóg miał rację, Jezus miał rację. Kochani, powtarzam jeszcze raz, my wszyscy chodzimy w Wielkim Poście na drogi krzyżowe i w gorzkich żalach bierzemy udział i w Wielki Piątek całujemy krzyż. A kiedy ten krzyż przyjdzie już po świętach, we wtorek, w środę, w czwartek, to już nie całujemy, tylko go chcemy wyrzucić i pozbyć się tego krzyża. A musimy się zgodzić, przyjdzie strata dla naszego ocalenia. Proszę Państwa, wspominała mi niedawno pewna pani, bardzo ciekawy sen. Otóż śniło się jej, że co było powodem do jej dumy, miała piękny, śliczny warkocz. Ale przyszedł wąż i po tym warkoczu zaczął się tak wspinać czy wplatać coraz wyżej i coraz wyżej. Przyznacie Państwo, że scena jak z horroru. I ona czuje, że po tym warkoczu, który był powodem dla jej dumy i chwały, każda kobieta chciała mieć taki mocny, piękny, wielki warkocz, że zło idzie coraz wyżej. I pojawia się wtedy ktoś, kto szybko przedstawia alternatywę. Uratuje cię, ale musi ci odciąć ten warkocz. Ona się zgadza. I następuje cięcie i głowa staje się lekka. Przepraszam, nikt by nigdy nie obcinał warkocza, ale panie, które miały warkocz i był obcinany, wiedzą, jakie to jest uczucie, kiedy głowa się staje taka nieprawdopodobnie lekka, z krótkimi włosami. Uważam, że ten sen jest genialnie teologiczny. Każdy z nas ma jakiś warkocz. Jak powiedziałem na początku kazania, tą specjalizację. Jesteś dobra intelektualnie, jesteś dobra organizacyjnie, jesteś sprawny tam w życiu, zaradny, jesteś piękna, jesteś przystojny, masz wykształcenie i uważaj, bo po tym szatan wchodzi. Masz jakąś ludzką siłę, masz bogactwo, masz coś, co jest powodem twojej dumy i uważaj na talenty, bo szatan często wchodzi przez talent i trzeba to odciąć. Coś trzeba odciąć. To nie znaczy, że zrezygnować z nauki, ze studiów. To wymaga indywidualnej już rozmowy i oceny sytuacji konkretnego człowieka, ale coś, co jest naszym skarbem, trzeba odciąć. I my to wiemy, ale kiedy ktoś nam coś zabiera, kiedy ci rodzice powiedzą, że nie zgadzają się na wyjazd za tydzień twój weekendowy, bo babcia zachorowała i trzeba ci odciąć ten wyjazd, do którego masz prawo, pełne prawo, ale po tym wyjeździe szatan będzie chciał wejść do twojego życia, bo tak się dzieje nieraz na wyjazdach weekendowych, to podniesiemy larum. Dlaczego? Co się czepiacie? Ja to tylko mam się poświęcać, a wy to wy nie jedźcie, a ja wyjadę, bo już się umówiłem ze znajomymi. Właśnie, czy pozwolisz na to cięcie? Chrystus nam to chce przez Ducha Świętego przypomnieć, żebyś w starciu, w tym ringu, na którym sobie ustawiasz przeciwników, może przegrał i powiedział, mamo, to dobrze, to nie pojadę, wytłumaczę znajomym. Duch Święty ma nam o wszystkim przypomnieć. Jeszcze raz pamiętajcie to, co mówił święty Augustyn. Kochaj i rób, co chcesz. W chrześcijaństwie chodzi nie o przepisy. W chrześcijaństwie chodzi o Chrystusa. Czy ty też często mówisz, Chrystus mi mówił, Chrystus powiedział, Chrystus dał mi szansę, dał mi nadzieję, Chrystus mnie uratował. Czy my jesteśmy tak zafascynowani właśnie Chrystusem, jak ta młoda żona swoim mężem? Gdyby tak, ja wiem, że to jest bardzo trudne do tej relacji z Chrystusem, który jest niewidzialny, mistyczny, obecny na świecie, sakramentalnie obecny, w Słowie Bożym. Ciągle trzeba dorastać i ciągle to jest praca, ale gdybyśmy byli dojrzałymi chrześcijanami, kochani, to kazania u świętej Anny byłyby takie. Ludzie, kochajcie Jezusa i róbcie, co chcecie, abyście mówili amen, Bogu niech będą dzięki, ile by było więcej czasu na lody na Starym Mieście. Ale ponieważ jeszcze tak Jezusa nie kochamy, to ja wam i sobie muszę pewne rzeczy przypominać, ale w istocie się to sprowadza, kochaj i rób, co chcesz. Jeśli kochasz Chrystusa, będziesz zachowywać Jego wolę, bo będziesz kochała Go, kochał Go z Jego wolą, z Jego poglądami i będziesz te poglądy także starał się wcielać w życie w swojej drodze powołania. Bóg, Ojciec i Syn Boży chcą w nas zamieszkać i to nas spełni. Niech to będzie celem pracy duchowej każdego z nas. Powstańmy. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych. Dobremu Bogu, który przez Chrystusa w Duchu Świętym pragnie zamieszkać w nas, napełnić nas swoją obecnością, dopełniając wszystkie nasze pragnienia zjednoczenia z kimś w miłości. Temu Bogu przedstawmy nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby oczyszczał się z wszelkich grzechów i jaśniał w świecie jako nieskazitelna oblubienica Chrystusa. Ciebie prosimy za dzieci, które przyjęły dzisiaj i w innych niedzielach tegorocznego maja pierwsze komunie święte. Niech Chrystus Eucharystyczny będzie ich przyjacielem, niech będzie ważny w ich życiu i w życiu ich rodzin. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za ludzi szczególnie utalentowanych, których szatan nieraz może talenty wykorzystać do tego, by zawładnąć ich sercem, by Boga kochali ponad wszystko i woleli stracić coś ludzkiego, niż stracić duszę. Ciebie prosimy. Za naszych zmarłych, za tych, którzy cierpią w czyśćcu, by Bóg w swoim miłosierdziu skrócił ich męki. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy byli uczciwi w rozmowach z innymi ludźmi, nie wywyższali się, nie stosowali pewnych gier, byśmy czerpali swoje poczucie wartości nie od porównywania się, ale od tego, że od tej świadomości, że Bóg w nas mieszka, że Stwórca ma włosy na naszej głowie policzone. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, ześlij nam swojego Ducha, aby to, co wiemy rozumem, intelektem, przypomniał naszym sercom, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.